nie mogłoby być inaczej, żebyśmy się nie spotkali u trumny naczelnika. Otóż szczęśliwym trafem przed odzyskaniem niepodległości naród przeszedł ogromną edukację patriotyczną. Było to właśnie stulecie śmierci naczelnika. Jeden z historyków zażartował, że śmierć Kościuszki w historii Polski zaważyła bardziej niż jego życie. No aż tak to nie jest, ale jest w tym coś. Dlaczego? Dlatego, że gdy zmarł w Solurze, wydawało się, że już jest zapomniany. Po 14 roku, gdy spotkał się z carem Aleksandrem i sobie po białorusku porozmawiali, w zasadzie akcje Kościuszki spadły. Poniatowski był bohaterem, napoleońska epoka, no to się liczyło. Kościuszko zszedł jakby na dalszy plan, był taką zachodzącą gwiazdą. Tam trzeba przyznać, w Szwajcarii, jako opiekun rodziny celnerów, u których mieszkał, nie marnował czasu, kontaktował się z bardzo ciekawymi ludźmi, z demokratami, z republikanami, właściwie z ludźmi światłymi swojej epoki, którzy odrzucali wielkopaństwo, nierówność ludzką. To jest jakby istota życia Kościuszki. I dopiero gdy zmarł, nagle wszyscy sobie przypomnieli, kim był naczelnik. Jakby konikiem szachowym przeskoczył Poniatowskiego i wskoczył na swoje prawidłowe miejsce. Wtedy zaczęły się podsumowania. Wtedy zaczęło się zaprzysięganie wszelkich tajnych stowarzyszeń. Tajnych, czasami jawnych, jak filomaci. To filareci już byli ukryci. Wolnomularstwo narodowe. To wszystko się wtedy zagotowało w 1817 roku, kiedy 15 października naczelnik zamknął oczy. Odszedł w ciszy, odszedł spokojny. Przy nim klęczały córki jego opiekunów. Była Tadea, jego córka chrzestna, jego rodzina. Ale już wtedy Bernard Celner, który mu zamykał oczy, powiedział: jego rodziną nie jesteśmy my, jego rodziną są wszyscy patrioci Rzeczypospolitej. Tous les Polonais, wszyscy Polacy. Wtedy wszystkich szlachtę, a szczególnie świadomą część, piśmienną, aktywną z Rzeczypospolitej, nazywano Polakami. No tak po prostu dla uproszczenia, jak my Brytyjczyków Anglikami. Niemniej tu chodziło również i o Litwę, o Białoruś i często zapomnianą Ukrainę, na której walczył i za którą walczył. I dopiero wtedy niemal wszystkie gazety rozpisały się. Umarł wielki demokrata, umarł republikanin, umarł patriota, umarł swoisty wzór, ale jednocześnie dodawano, ale wzór nie umarł. To, co dokonał, stało się drogowskazem. Jeżeli dziś mamy Europę demokratyczną, a królestw jest zaledwie 7, a monarchii 12 z Andorą, która nie wiadomo czym jest do końca, z papiestwem, które miniaturką jest polityczną, ale potęgą duchową, to zobaczymy, jak ogromny wkład jest ducha i wzorca, przykładu, takiego domowego przykładu Kościuszki w republikańską Europę. On przeniósł ducha szlacheckiej republikańskości, tylko pozytywnej strony, która się tak wypaczyła, została wypaczona, zniszczona przez magnaterię, która rozegrała tę szlachtę dla swoich celów, a magnaterie rozegrały trzy zaborcze potęgi. Ostatecznie tracimy niepodległość, ale właśnie dzięki Kościuszce i jego współrodakom, inaczej byśmy powiedzieli, jego, z jego rocznika, całej generacji Sejmu Wielkiego i co tu kryć, szkoły rycerskiej, to jest właśnie wychowanek szkoły, jego rówieśników, to jest generacja jego rówieśników. Mieliśmy, nie straciliśmy, traciliśmy niepodległość, ale nie straciliśmy honoru. I tutaj znowu się zatrzymamy nad tym, czymże jest honor. No tym, dzięki czemu wszystko odzyskać można. Warto stanąć do beznadziejnej walki. Ba, warto przegrać. Bo broniąc honoru, bronimy czegoś, czego człowiek nigdy stracić nie może, o ile sam tego nie zechce, o ile mu nie ukradną. Fakt, że zakłamywano, że wynajdywano największe potwarze, finis polonii, rzekł gdzieś tam Kościuszko, wypisała prasa pruska, świadczyło o tym jednym. Zresztą szybko się domyślono i wykryto fałsz, że on tego na pewno nie powiedział. A skoro nie powiedział, nie ma końca Polski. Polska istnieje, choć jej nie widać. Potem poeci, wielcy poeci, potężni poeci, muzycy. Jeden polonez Chopina niszczył całą armię wroga. Przenieśli to dziedzictwo do sztuki. To sztuką i kulturą wygraliśmy. Gdyż tyle tysięcy ludzi chciało się przyznać do tego, że jeden człowiek zaryzykował życie, aby dla nich obronić wolność. Jakże oni się czuli zmotywowani. No i tutaj najważniejszy chyba akcent. Dopiero w stulecie niepodległości, w stulecie, przepraszam, tuż przed niepodległością, a w stulecie śmierci Kościuszki, obudzono do końca chłopów polskich. Pamiętajmy, rzeź galicyjska 1846 roku w potworny sposób skłóciła dwory z chłopami. Chłopi się rozwijali oddzielnie, mieli swoją ideologię, czcili cesarza pana i uważali dwory za obce. To byli okupantem, był polski szlachcic, a nie tam jakiś Austriak, był ratunkiem. Wytrwali w tym Ukraińcy, którzy zauważyli w tym również czynnik narodowy, że przed paskudnymi Polakami cesarz austriacki ich obroni. I zresztą w 18 roku, gdy dojdzie z nimi do wojny, to nie dlatego, że się nie lubili, bo oni by się dogadali, gdyby mieli wspólny podkład, wspólny mianownik. Tymczasem mianownikiem Polaków była Entente i Nowa Europa, a mianownikiem Ukraińców była Austria i Stara Europa. No i to dopiero był ciąg dalszy pierwszej wojny po prostu. Państw Ententy środkowoeuropejskiej, do której należały już Czechy i Polska, no i państw centralnych, do których należała Ukraina, Węgry i ktokolwiek tam jeszcze przy Austrii wytrwał. No sami Austriacy wyparli się cesarza, a część miała ochotę uciec, jedni do Szwajcarii, Vorarlberg, Tyrol chciał uciec do Bawarii. No w ogóle groziła dekapitacja całego, nawet austriackiego terenu. Jak wiemy, w 1938 roku Szwajcaria wyprze się Austrii, a Austria popełni samobójstwo i stanie się państwem Hitlera. Ale jeszcze tego nie ma. Natomiast chłopi polscy dowiedzieli się wreszcie, że był człowiek, który za nich walczył, który tego Bartosza wypromował. I teraz każdy chłop się poczuł Bartoszem. A jedną z najważniejszych organizacji, narodowych zresztą, wśród włościaństwa, były drużyny bartoszowe, zawiązane przez drużyniaków, czyli drużyn strzeleckich, czyli organizacji bardziej skrzydła narodowego, łącznie ze strzelcem, ze Związkiem Strzeleckim, bardziej socjalistyczny, stworzyły właśnie układ, dokoptowały chłopów i ruch ludowy do czynu zbrojnego. Całe wycieczki udawały się do Krakowa. Nie tylko po to, żeby zobaczyć Kościuszkę pod Racławicami Ludwika Anczyca. Szczuczydło, może nie za bardzo efektowne, ale nie za bardzo efektywne, czy artystyczne, ale bardzo efektowne. I ten Kościuszko, który tam wchodzi, i te armaty, które mu tu przyciągają chłopi, no, ożywało serce naszego ludu. Nasze praojce stawały na dwie nogi i dumnie patrzyli jako obywatele przyszłej Polski, bo Kościuszko nam to powiedział. Doszło do tego, że niektóre delegacje, nie mogąc się dostać na salę teatralną, chciały zobaczyć choćby aktora i dotknąć Kościuszkę, jak mówiono, bo tak świetnie odgrywał jeden z wybitnych krakowskich aktorów, że brano go za po prostu Kościuszkę, sukmany jego dotknąć, rękę ucałować, bo nie wrócimy do wsi, jak Kościuski nie zobaczę. No i w ten sposób chłopstwo polskie stawało się patriotycznym obywatelstwem. Zaczynali samodzielnie poświęcać się, a nie ważne to je, co je moje, ważne to je, co je nasze. Ta rewolucja duchowa, która zachodziła już bez zbrodni, bez strzelaniny, dlatego u nas nie było pogromów, nie było całego tego krwawego anturażu, który towarzyszył pseudorewolucji bolszewickiej, która jako żywo obraża imię rewolucji, gdyż był to koszmarny pucz, pucz zresztą przeciętny, ale skutki jego były koszmarne, to widzimy, że Kościuszko jakby swoim autorytetem pojednał dwory z wsią. I w jednej brygadzie, w jednym oddziale, w jednym pułku, najczęściej pierwszej brygady, byli i szlachta Wieniawa Długoszowski, Grzmot Skotnicki, Belina Prażmowski i chłopi, kurki, wsiórki, wszyscy tacy, których do tej pory za parobków miano, nagle stali się synami, żołnierzami, obrońcami przyszłej, nadchodzącej Rzeczpospolitej. A więc do Bartosza. A więc wracamy. Króciutko, bo większość z nas jako tako zna życiorys Kościuszki. Urodził się na Mereczowszczyźnie, gdzieś w lutym. Ponieważ tam funkcjonowały dwa style, stary i nowy, a różnica między nimi wtedy była 10 dni, czy już 11 nawet, to do dzisiaj się kłócą, z którą datą mamy do czynienia, w 1746 roku. Herbu Roch III, a nazywał się Tadeusz Andrzej Bonaventura, Roch III Kościuszko. I niewątpliwie był ruskiego rodu. Tutaj Białorusini mają rację, że się przyznają. Nie mają racji oczywiście, kiedy przyznają, że my nie powinniśmy się przyznawać. Narodowość bowiem, i chciałbym, aby wszyscy słuchacze, którym przyjemne są te nasze gawędy, zapamiętali. Nie jest ciastkiem. To nie jest coś, co można podzielić na pół, ćwierć. To jest płomień. Zapalam od kogoś i on ma 100% i ja mam 100%. Jeżeli to zmienimy, to zaczniemy inaczej czytać kulturę. Nie ma pół Polaków, ćwierć Rusinów. Można być całym Polakiem, całym Litwinem i całym Rusinem. A jak Bóg da, to jeszcze Ukraińcem. I nie wstydzić się tego. Dlaczego? Bo to jest właśnie to multiplikowanie, czyli rozmnażanie ognia w sobie. Można pokochać całą Europę, o ile się ma tak szerokie serce, a inaczej się tylko udaje i nabiera innych. A zatem Kościuszko wyrastał, i to bardzo ciekawie, najpierw z grona owego litewsko-białoruskiego. Na czym polegał fenomen? No był normalnie rodziny Rusinów, potomków jakiegoś Konstantego, którego zdrobniono na Kościuszko. Kostia. I syn Kosti to jest Kościuszka. To samo jest Popiełuszką, Moniuszką, Sanguszką i wieloma, wieloma Rusinami tej ziemi. Ale miał się za Litwina. I wyraźnie o tym mówił. Nawet oddzielał się w młodości, odseparowywał się. Gdy go zrobiono generałem w Toruniu, to pisał do swoich bliskich. Jaka mizeria, jaki wstyd na mnie przyszedł, że ja Litwin w koronie, czyli w obcym kraju, służyć muszę. Pamiętajmy, Rzeczpospolita to nie jest Wielka Brytania. To jest konfederacja dwóch odrębnych państw, które się w jeden polityczny naród zrosło. Które dały potem cztery etniczne narody. Przygotowały miejsce dla nich. Cała reszta dopiero do tego dorasta. To, co tamci już stworzyli, to już jest, rusztowanie jest już z XVIII wieku gotowe, tylko myśmy jeszcze tego gmachu nie dociągnęli do tamtego poziomu. A zatem mają prawo Białorusini i my się z nimi bratamy. To całe szczęście, że oni chcą Kościuszkę, a nie Suworowa, że w bitwie, w swojej bitwie na Białorusi stoczonej w obronie powstania przez Sierakowskiego, stoją po stronie, powiedzmy, naszych. O powstańcach mówią, eto nasi. Ale i Litwini mają prawo. Bo on Litwę reprezentował. Gdziekolwiek się zjawił, Litwin o nim pisano. Polak, określono go dopiero w Ameryce. W zasadzie miał poważny problem już Benjamin Franklin, który go spotkał na ulicach Paryża, zaciekawił się, rozmawiali i kiedy wyczuł w nim ducha republikańskiego, ducha odwołującego się do greckich wzorców, myśmy innych przecież nie mieli, to nazwał go Polakiem. Ponieważ na Zachodzie, jakby całą Rzeczpospolitą na Zachodzie reprezentowali Polacy i wszystkich nazywano. Odwrotnie było na wschodzie. Cokolwiek by tam nabroili Polacy, dla Rusinów, dla Rosji, dla Tatarów byliśmy Litwinami. I to się trzeba z tym pogodzić i nie deliberować, bo całkiem co innego jeszcze wtedy te terminy znaczyły. One miały konotację obywatelską, konotację szlachecką, herbową, tradycji rodowej połączonej w tradycję zbiorową. Wielkie Księstwo ma swoją tradycję, swoje obyczaje i swoje prawo. Korona to samo. A próba połączenia, i one się dopiero w XIX wieku zleją i wtedy język polski się wybije. Język polski już się w XVII przebił, ale z bardzo prostego powodu. Po prostu najważniejsze rzeczy w nim pisano jak dziś po angielsku i nie było żadnej polonizacji, tak jak dzisiaj nie ma żadnej anglizacji, bo się każdy uczy, żeby wiedzieć, co drugi ma na myśli, nawet jak jest Chińczykiem, to akurat się w tym języku spotkają, no bo jakiś trzeba. Wszystko jedno, jaki, oby wszyscy go znali. Taka właśnie reguła szalenie pomogła w owym czasie do tego. Siechnowicze były jego i owa Mereczowszczyzna, to jest majątek Siechnowicze, to jest Polesie. Polesie górne, gdzieś trzeba jechać w stronę Kobrynia i gdzieś tam szukać ojczyzny. Ale herb Roch III jest herbem mazowieckim, który szlachta ruska już przy Unii Horodelskiej, po białorusku spisywane i po łacinie, otrzymała. A to znaczy, że są braćmi, braćmi po herbie, z tymi wszystkimi naszymi Dobrzyńskimi i innymi, którzy niekoniecznie musieli wędrować na Białoruś i tam obejmować majątki. Ich herb tam wędrował. I tamci już zachowywali się jak polityczni dziedzice Rzeczpospolitej. I to jest bardzo ważny termin. Kościuszko jest przede wszystkim bohaterem Rzeczypospolitej, dwakroć obojga narodu. Obojga narodów dźwięczy jak obojga rodziców. No nie można mieć trzeciego rodzica, choćby się bardzo chciało. Można mieć przyrodniego, można mieć zastępczego, cokolwiek, ale tak jak nie można mieć trzeciej nogi, tak nie można by mieć trzeciego. My jesteśmy dziećmi obojga, ale to obojga jest dwakroć, bo korona składa się z Polski i Ukrainy, Rusi Czerwonej, Rusi Kijowskiej, połączonej razem w Ruś Ukrainną. A Wielkie Księstwo składa się z Litwy Żmudzkiej, czyli tej litewskiej po naszemu, i Litwy Ruskiej, czyli Białorusi. I ten fenomen w sobie Kościuszko uosabia. A zatem rodzi go Białoruś, wydaje go Litwa, a Polska go konfirmuje, bierzmuje. I jako Polak trafia, zresztą jest bardzo wdzięczny królowi, nigdy przeciwko królowi nie wystąpi. On się bardzo kulturalnie wobec Stanisława Augusta, bo był stypendystą, jego osobistym, z własnej kiesy płacił, a nie z funduszu na przykład Rzeczpospolitej, choć było na to szkolenie kadry najlepszych studentów szkoły rycerskiej. Tu go umieścił książę Kazimierz August Czartoryski, komendant szkoły rycerski i po jej ukończeniu, zważywszy, że miał ogromne zdolności rysunkowe i wykazywał zmysł matematyczny, ogromna zbieżność z Napoleonem i artyleryjski. I Kościuszko trafia do szkoły sztuk pięknych w Paryżu, gdzie doskonali się. Pierwsze jego szkice to są autoportrety, to są pejzaże podparyskie, to są budowle Paryża i tym podobne. I zetknięcie z wysłannikiem rewolucji, jeszcze rewolucji amerykańskiej, która się przekształci w walkę o niepodległość. Tam w końcu Anglicy z Anglikami walczyli, ale ci pierwsi uważali się już za Amerykanów, urodzonych na tej ziemi, byłych Anglików, a ostatecznie całkiem zerwą deklaracją niepodległości. No i wtedy zacznie się walka nie o zmianę ustroju, żeby mamusia metropolia lepiej traktowała, tylko żeby się w ogóle odczepiła i żeby dała spokój temu kontynentowi. I tę walkę, wychowany na wzorach antycznych, Kościuszko świetnie zrozumiał. Jest taki ciekawy żywot. Plutarch zestawił żywoty Greków wybitnych, 201, z żywotami Rzymian. I w pary takie, bija paralela, żywoty paralelne. I jednym z nich jest Tymon Ateńczyk, czy Tymoleon, jak nie. I zasłynął, bardzo mało znana w historii, znamy Leonidasów, Milciadesów, Temistoklesów, a ten Tymoleon nam gdzieś tam zniknął. Dlaczego? Był on bowiem oswobodzicielem Sycylii od tyranów. Ateny wyprawiły taką ekspedycję i poobalano wszystkich tyranów we wszystkich wsiach, czy miasteczkach greckich, którzy tam bezprawnie rządzili, którzy się tam dobili, dorwali do władzy. No takie trochę reprywatyzacje tam zrobili. No i to była taka komisja Jakiego, która wyrzucała ich tam wszystkich z tychże, tych, przywracając wolność Sycylii. I właśnie jego za wzór całego życia wziął sobie nasz naczelnik. Drugim wzorem oczywiście był dla niego jego dowódca, czyli George Barr Washington. Zachwycił się nim Benjamin Franklin, napisał piękny list, że młody, zdolny, że na pewno będzie potrzebny, no i świetnie artylerią potrafi kierować. Skąd to wiedział Franklin, to już jego sprawa, od tego tam był szpiegiem, żeby to wiedzieć. On nam zresztą przysłał również Kazimierza Pułaskiego, bo kawalerię trzeba było budować. Niemcy szkolili piechotę, jak się na cztery takty nabija ówczesne karabiny, a w zasadzie całą kawalerię zorganizował, na wzór zresztą konfederacki, czyli takich luźnych oddziałów rajdowych. Potem południe w tym zasłynęło słynny Stonewall Jackson w wojnie secesyjnej, właśnie styl konfederatów barskich Pułaskiego. Natomiast Kościuszko był od bardziej szarej roboty, czyli od kopania fortyfikacji i przygotowywania terenu, zanim się na nim rozegra wojna. I rzeczywiście Kościuszko zjawia się w samą porę, bo na progu 1777 roku płynie statkiem z Le Havru w Normandii do Filadelfii. To jest pierwsze miasto, które ogląda. Na szczęście w szkole, w École des Arts w Paryżu uczył się angielskiego, no ale tak się uczył jak my w szkole, prawda? I wreszcie słyszy ten język, ten slang portowy, to wszystko, co się tam mówi. Piorunem się nauczył przede wszystkim określeń wojskowych i komend. I początkowo go wzięto za kłopotliwego obcokrajowca, no, którego trzeba tu gdzieś zagospodarować i zesłano go w górę rzeki Hudson River. I tam trafił na miejscowość, która się nazywała Ticonderoga. I pod tą Ticonderogą doszło do bitwy, która może nie najlepiej powiodła się Amerykanom, ale którą w ogóle wytrzymali. W starciu z regularną armią, no najwyższym poziomem, na jaki mogła sobie pozwolić armia powstańcza, armia republikańska, to wytrzymać choćby z tamtą armią przez jakiś czas, a potem uciec w porę. No i to się właśnie udało pod Ticonderogą. Ponieważ bitwa się rozegrała 7 lipca 1777 roku, no to każdy spostrzegawczy od razu dostrzeże ogromną ilość siódemek. No nie aż 7, ale 5. I o ile był Kościuszko takim, całe życie był chrześcijaninem, nigdy się chrześcijaństwa nie odżegnął, to był takim letnim chrześcijaninem, troszeczkę takim deistą, takim oddającym cześć niewidzialnej istocie. I tu mu się przyplątał taki właśnie obyczaj, że to są takie szczęśliwe daty, że kiedy się dzień zgadza z miesiącem, to będzie, można liczyć na jakąś pomoc opatrzności. No i to jest właśnie data, ja tu kiedyś już też wspominałem, Racławic, to jest 4 kwietnia, Szczekociny. Tu mu mówią, cofnij się, naczelniku, nie warto, Prusacy idą, no za chwilę dostaniemy się w kleszcze. A on mówi, no nie martw się, opatrzność nam pomoże, bo był 6 czerwca. No niestety nie pomogła. No i ostateczna klęska, zwycięstwo pod na szwedzkich górach, dzisiejsze Bemowo, to był 8 sierpnia. No i wreszcie katastrofa 10 października. Miało to wpływ. Właśnie tam pod Ticonderogą zrodzony. No ale potem była Saratoga i wreszcie West Point, świetnie ufortyfikowany, gdzie Kościuszko zwracał uwagę, że trzeba zająć tam jakiś punkt, a nie, nie, tego generał Green zmitrężył jego uwagę i znaleźli się tam Brytyjczycy. No i dopiero szkody, jakie wyrządzili, bombardując samą rzekę zresztą, spowodowały, że zaczęto go cenić. O, to on pierwszy zwrócił uwagę, Brytyjczycy wprawdzie wykorzystali. I trzeba było zdobyć to wzgórze i już go więcej nie wypuścić. I tak powstaje West Point, czyli zachodni punkt obrony, czyli za rzeką Hudson, która płynie z północy na południe, a uchodzi do morza właśnie w Nowym Jorku. No i tam mamy Manhattan, taką ogromną wyspę kupioną, jak to się mówi, za czapkę gruszek od miejscowych Indian. I wzdłuż tej rzeki szło osadnictwo holenderskie. Tam są Albany, tam jest Harlem, tam jest mnóstwo. Albany to była nazwa jednego z ciekawszych miast w Holandii i tak dalej. Rooseveltowie się stamtąd wywodzą. Roosevelt, czyli ten, co uprawiał róże w Holandii. To jest holenderska rodzina z pochodzenia. Van Buren również, jeden z prezydentów, pierwszy urodzony w Ameryce. No i jako Amerykanin. No i Kościuszko tego właśnie szlaku bronił. Potem po wykonaniu wielu fortyfikacyjnych działań został zesłany na południe i tam w słynnym forcie 66 doprowadził do no przynajmniej tego, że armia południa nie została zniszczona. Ucieczka do tego fortu przed armią Cornwallisa zadecydowała o sukcesie w ogóle południowej kampanii. To jest na pograniczu Georgii, Karoliny, jednej, drugiej. I tam doczekał zawieszenia broni. Yorktown jest potężnym starciem, właśnie zablokowaniem Brytyjczyków w porcie. Przypłynęli Francuzi w dużych ilościach, Lafayette przywozi swoją, Rochambeau, cała plejada, no ci tutaj zajmują miejsce, ale właśnie wtedy była rola George'a Washingtona. Na spotkaniu ze swoimi generałami, a Kościuszko należał do najmłodszych, był raptem brygady, a tam jeszcze dywizji po drodze i tak dalej, zdjął swój pierścień Cincinnata. Niektórzy go osądzają o masonerię, nic wspólnego, Cincinnat był to rzymski bohater, cnót wszelakich, i włożył na palec naszego Tadeusza, który, jak sam w toaście powiedział, którego imienia, nazwiska chyba nie wymówię. Brytyjczycy, przepraszam, ale Brytyjczycy też, Amerykanie do dzisiaj mówią Kościausko albo dwaj wielcy Polacy, Puławski i ten drugi. Już wszyscy wiedzą, że to jest ten z trudnym nazwiskiem. Mimo to jest kilkadziesiąt miejscowości o nazwie Kościuszko i nie ma żadnego dużego miasta, które by nie miało ulicy Kościuszki i tym podobne. Puławskich jest oczywiście dwa razy więcej, ale on jest łatwiejszy do wymówienia i bardziej był popularny. Parada Puławskiego, też rocznica 11 października, gdy zmarł na okręcie Wasp, płynąc z Savannah, gdzie był ciężko ranny. Kula armatnia mu po prostu rozerwała ramię, wdała się gangrena i został pochowany. Jedni twierdzą, że w głębinach morza, drudzy, że na brzegu północnej Karoliny, takiej lagunie. I tam do dzisiaj pielgrzymują nasi rodacy. Także teraz przerwa na muzykę.
Amen.
francuska pieśń o polskich lansierach przypomina nam, że trzeba jakoś opowiedzieć, przedstawić stosunek Kościuszki do Napoleona. Dlaczego był taki, powiedzmy dzisiaj, negatywny? Taki aż negatywny nie był, niemniej rzeczywiście Napoleon zawiódł się na Kościuszce, a Kościuszko na Napoleonie. A żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, oboje mieli rację. Jak do tego dochodzi? No, przerwaliśmy życie Kościuszki w momencie, gdy opuszcza on już zwycięską Amerykę. Ma za sobą fantastyczną rzecz. My sobie nie zdajemy sprawy, jak ogromne znaczenie w naszym rozwoju ma doświadczenie. Ma pojęcie czegoś, czego byśmy się nigdy nie domyślili. No, szlachta w Polsce dalej myślała po staremu, a Kościuszko wraca w głowie z wspaniałą ideą. Poruszyć lud, zobaczyć, jak wszyscy farmerzy, cokolwiek mieli, choćby sztachetę z płota, widły, cepy i tak dalej, potrafili zwyciężyć super zorganizowaną armię brytyjską, czyli słynne czerwone kurtki. I ta cienka czerwona linia pękła, byli wolni. To samo tu. Jak ta idea nie przystawała wtedy do wszystkiego, co było w Polsce, ale to on i jego idea wygrały. On jeden, a ludzi miliony. Tu powinniśmy wspomnieć o jego nieszczęśliwej miłości do słynnej Ludwiki Sosnowskiej, która została panią Lubomirską, ale miała na tyle odwagi, że od razu mężowi powiedziała, to jest układ. Układ polityczny mojego ojca z tobą, z twoim domem, dworem. Pamiętajmy, Sosnowski był hetmanem wtedy, to była taka dobijająca się szlachta. Nikt wcześniej o Sosnowskich nie słyszał, a Lubomirscy to od XVI wieku trzymali żupy solne na Spiszu i byli właśnie ci soli i roli, o których mówił Czarniecki. I wprost powiedziała mężowi, kocham Kościuszkę. I ona mu pomogła rzeczywiście przez swoje wpływy. Wymogła na królu, żeby mu dał patent. No, to co wspominaliśmy do Torunia. Po czym Kościuszko nagle błysnął nieprawdopodobnym talentem w czasie wojny w obronie konstytucji. Nie można jeszcze było poruszyć ludu, bo po prostu była regularna armia, było państwo, były podatki, no i byli obywatele, czyli ci, którzy powinni walczyć, no i ci, którym za walkę płacono. Była armia koronna i armia litewska, oddzielnie zresztą dowodzona, co się fatalnie dla całej kampanii skończyło. Ale kampania była w obronie konstytucji. Konstytucję wyobrażano sobie jak kobietę, która oto chroni wszystkich chłopów, mieszczan, szczególnie dowartościowuje mieszczan, ale nie zapomina również o stanie chłopskim. I w tej sytuacji jest to walka o honor. Każda walka o kobietę jest walką, tak naprawdę dla mężczyzn, walką o honor. I w tej sytuacji Kościuszko jest w ariergardzie. Jest tym, czym potem cała Polska stała się dla ginącej armii Napoleona spod Moskwy, ochraniającą tych wszystkich, którzy się wycofywali. I przyszło wycofać się spod granic Podola, oddać Podole, bo nie sposób było tego ogarnąć. Armię kleszczami od południa zajęwszy właściwie podstępem Kamieniec Podolski, no fantastyczną twierdzę Rzeczpospolitej, klucz do niej. I gdzieś tam z okolic Kijowa. I tu Kościuszko pod Boruszkowicami rozgromił jedną pierwszą napataczającą się armię rosyjską Kachowskiego i bardzo zręcznie odskoczył, dobijając armię Markowa pod Zieleńcami. On jeszcze w ostatnim momencie zdążył dojść i dzięki temu bitwa była całkowicie wygrana. Jeszcze armatami złomotał ostatnie oddziały, a nadchodząca pomoc rosyjska zrezygnowała z angażowania się, no widząc ogniową przewagę, chwilową przynajmniej. Dzięki temu armia koronna dowodzona przez księcia Józefa, a jego podwładnym był właśnie Kościuszko, dotarła bezpiecznie przez Wołyń. Tutaj bardzo ważny jest również Krzemieniec, w którym wycofujący się Kościuszko pisze listy z rozkazami do miejscowej szlachty, aby stawiła opór na miarę swoich możliwości. Wycofano się pod Dubienkę. Dubienka jest do dzisiaj w granicach Rzeczpospolitej, na niej jakby się granica zawiesiła nad Bugiem, gdzie w takim narożniku pomiędzy Rzeczą Pospolitą, a już zagarniętymi ziemiami przez Austrię, korkowała dywizja Kościuszki wejście do Rzeczpospolitej. No, fantastycznie rozegrana bitwa. W zasadzie przez niego wygrana, aczkolwiek to on się musiał wycofać, bo Rosjanie go po prostu przez tereny austriackie obeszli i wylądowali mu na plecach. Ale mimo to on ich rozgromił, przytrzymał, no i dopiero nocą się wszystko wycofało. Był to 18 lipca. Tutaj dla tych, kto słuchają, chcieliby zapamiętać, to jest ogromne ułatwienie. Wojna wybucha 18 maja, kiedy pod Serbami, to jest pod Kamieńcem, nasza kawaleria rozgromiła pierwszy podjazd, który wdarł się w ziemię Rzeczpospolitej. No niestety większa armia nadciągnęła i nasi się musieli cofnąć. 18 czerwiec to jest bitwa pod Zieleńcami, za którą dwaj jej bohaterowie dostają virtuti, pierwsze virtuti, medale jeszcze, nie ordery, pierwsze virtuti militari. I wreszcie 18 lipca to jest Dubienka, w której Kościuszko staje się już bohaterem. Niestety ustępstwo króla za namową Hugona Kołłątaja, nie kryjmy tego, to był chytry plan, żeby przyciągnąć Katarzynę na... No ale Katarzyna była jeszcze chytrzejsza. Znaczy była głupsza niż myślano i oddała ziemię wielkopolskie Prusakom, a Polacy chcieli, no dobra, to już będziemy pod waszym protektoratem, oby całość zachować, nie dzielcie nas. No, stało się inaczej. I wtedy cały sztab patriotów, generałów, pułkowników podał się do dymisji, a armię skazano na całkowitą destrukcję. Miała być dwukrotnie zmniejszona. I udali się na emigrację do Drezna. No i tutaj cały rok 1793 radzono, co z tym fantem zrobić, jak się zachować, czy pójść na służbę obcą, czy pokajać się i pójść do Ingelsztrema, który właściwie rządził Polską jak Hans Frank generalnym gubernatorstwem. Właściwie już wtedy nie byliśmy nie tylko niepodlegli czy suwerenni, ale w ogóle odrębni, tylko byliśmy na papierze. I zapadła decyzja, zresztą bardzo dzielna. Nie wolno tak. Musimy wskrzesić Konstytucję 3 maja, którą Sejm Grodzieński niesławny obalił. Nie możemy tak odejść. To nie była wojna, to była wojna o niepodległość, ale to nie była bezpośrednia walka. Zdawano sobie sprawę, że jak się trzy dwory ruszą, no to żaden Herkules nie wytrzyma. Ale jednak spróbować trzeba. Taka była decyzja. I poszły rozkazy do Krakowa, gdzie zawiązała się oczywiście konspiracja, gdzie większość posłów Sejmu Wielkiego, który zawieszono i już nie wznowiono, zatrzymała się, dowodził, czy też przewodził Linowski. Przygotowujcie się do powstania. I wtedy to wszystko na Kościuszce zawisło. Mówi, ty wiesz, jak to było w Ameryce. Pokieruj nami, pokaż. Kościuszko przyjechał pod Kraków, tam było spotkanie na Podgórzu i stwierdził, źle jesteśmy przygotowani, jeszcze trzeba zaczekać, zbrójcie się, rozwijajcie sieć konspiracyjną, stawimy opór w sytuacji, gdy będziemy do tego zmuszeni. No i rzeczywiście przyszedł taki moment do Brygady Kawalerii Narodowej, dowodzonej przez Antoniego Madalińskiego, przyjechał niejaki Jan Henryk Dąbrowski z rozkazem targowiczan, Kossakowskiego i innych bandziorów, że trzeba waszą brygadę rozwiązać. Nie wiemy do dzisiaj, czy był w zmowie i zrobił, że tak powiem, perskie oko pod tytułem no, ja też jestem z wami, czy też wzięto go rzeczywiście na wysłannika, że potem miano pretensje do naszego przywódcy i właśnie odpokutowywanie tego czynu to było całe życie Dąbrowskiego. Grunt, że go chłopcy z kawalerii spili, uśpili, jakiegoś tam chmielu mu zadali i nocą cała kawaleria opuściła Ostrołękę 12 marca, rozpoczynając dziki rajd na własną rękę, który się często uważa za początek powstania, ale który początkiem nie był, bo na tym rajdzie przykładowo mogło to się skończyć. Niemniej za tymi właśnie kawalerzystami ruszył oddział z Krakowa, żeby go zatrzymać. Kraków był wolny. Wtedy z Podgórza przyjeżdża Kościuszko. Klęka i w kościele na kleparzu w kościele świętego Floriana składa przysięgę na szable, po czym się zjawia na rynku, prowadzi go poseł Linowski, ogłasza, że jest to dyktator, że jest to człowiek, który ma zbawić, taki Tymoleon naszych czasów, który ma zbawić ojczyznę, o ile się wszyscy do niego. To był wielki plebiscyt. Czy chcecie jeszcze ojczyzny, czy już kapitulujemy i każdy sobie wybiera inną? I wtedy wszyscy zakrzyknęli: wiwat Kościuszko, wiwat ojczyzna. Złożenie przysięgi, że na prywatny, niczyj użytek władzy mi powierzonej nie użyje, jest niemal kopią tego, co jest u Greków zapisane. Właśnie w żywocie tym spisanym przez Plutarcha. I rozpoczyna się bój o honor. Wybucha Małopolska. Po Małopolsce wybucha Ruś Czerwona. Chełm był wtedy na Rusi. I tam Zajączek staje do walki i szlachta rusko-ukraińska, byśmy dziś powiedzieli, rozprzestrzenia się to na Wołyń. Tam Deniskowie tworzą właśnie w tym Krzemieńcu, gdzie on ich zostawił. Wreszcie, co jest ważniejsze, zanim Warszawa ocknęła się w Wielki Czwartek, dzień wcześniej wybuchła Żmudź i generał Chlewińskis, jak o nim dumą mówią Litwini, zorganizował oddziały żmudzkie z kosami. No i wreszcie insurekcja warszawska, zdobycie władzy, wygonienie całego garnizonu rosyjskiego, wypędzenie Igelsztrema i insurekcja litewska, czyli wileńska, która powiesiła Kosakowskich i Jakub Jasiński na jej czele. Ostatecznie powstanie się tak rozrosło, że na moment pokazała się takim ostatnim błyskiem cała Rzeczpospolita. Najwierniejsza z wiernych, Kurlandia i Semigalia stają. Wyzwala się Lipawa. Prawie pod Rygą są nasze oddziały. Cała Latgalia staje do walki, a Ogiński rusza na Białoruś. Nie mogło to trwać za długo. Wybuchło powstanie w Wielkopolsce wreszcie, gdy Prusacy szturmowali Warszawę. Obrona Warszawy jest najpiękniejszym, w zasadzie niedocenionym, przyćmionym trochę przez Racławice, które było lokalnym zwycięstwem, ładnym, spektakularnym, ale prawdziwie militarnym były wały Warszawy. Obroniono serce Rzeczpospolitej. A uratowało nas powstanie wielkopolskie. Pierwsze, dodajmy, bo to, o którym wszyscy wiedzą, to jest już siódme z kolei. I wreszcie dochodzi do katastrofy. Zabrakło Kościuszki. To najbardziej podkreśla, że to było kościuszkowskie, choć marcowe powstanie, gdyż z jego upadkiem, jego konia, on się potknął tam o kawał drąga, kończy się nadzieja. Mimo to do końca walczą. Zobaczcie, zostaje jeszcze garstka. Zajączek broni Grochowa. W okolicach Brudna Targówka broni się Jakub Jasiński. Ginie Praga. Praga zapłaci straszną cenę do dzisiaj. Rzeź Pragi jest kwintesencją naszych zrywów. Ale honor jest ocalony. Wielkopolanie dopiero w styczniu, jak zapisał jeden z pruskich urzędników, 17 stycznia złożą broń w Zaniemyślu i zakończy się insurekcja. Kościuszko trafia do niewoli. Został trafiony piką w kręgosłup, uszkodzony lekko i doznał paraliżu, ale paraliż był częściowy. On potem odzyskał, ale udawał, że nie ma władzy w nogach. I kiedy zmarła Katarzyna na tronie polskim, jak już kiedyś mówiliśmy, pechowo, to odwiedził go car Paweł. I doszło do wyjątkowej sytuacji, które wszystkie litografie Europy. Kościuszko leży na takiej sofie, pół na łokciu podnieść, a car przed nim stoi. Wszyscy mówią, to jest właśnie, absolutyzm oddaje część demokratyzmowi. Tak to odczytywano wtedy. Dostaje ogromne uposażenie, które oddał carowi, opuścił Petersburg, popłynął do Szwecji, tam go przyjęto z ogromnymi honorami. Wtedy się zaczyna jego europejska sława. Potem trafia do Wielkiej Brytanii, z którą walczył. I gdzie demokraci, Whigowie dają mu szable i uchwalają, że jest honorowym obywatelem brytyjskim. Wreszcie trafia do Stanów, do Jeffersona, którego kto kraju był obywatelem już od dawna. Tam pisze testament, że należne mu pieniądze za wypracowane, za garzę generalską przeznacza na coroczny wykup rodziny murzyńskiej i uczenie ich zawodu, aby się nadawali do życia w społeczności anglosaskiej. Testament nie do końca wypełniony, bo Jefferson nie za bardzo miał ochotę, ale wielu go naśladowało. I chociażby to, że Jefferson w swoich dobrach założył szkołę do szkolenia tych niewolników i traktował ich jak ludzi, jest wpływem tegoż testamentu. Stamtąd trafia do Francji, w Breteuil, pod Paryżem, przeżył właściwie całą epokę napoleońską. Napoleon usiłował go użyć w 1806 roku, gdy ziemie polskie zostały wyzwolone, ale Kościuszko zaprotestował. No to go ominął, zrobił karierę książę Józef, zresztą to się należało. Kościuszko nie chciał włączyć się w dyktaturę, on jednak republikanizm cenił wyżej. Bardzo żałowano, że tak było, aż folerzerowie, którzy poili konie w Sekwanie, nagle zobaczyli starca, który się im przyglądał. I gdy któryś się poderwał, powiedział: naczelnik! Starzec zniknął w ulicach Paryża. Druga scena wydarzyła się w 1814 roku, gdy hordy kozackie, można by tak powiedzieć, trafiły do Paryża i okupowały Paryż przez kilka miesięcy. Stąd się wzięło to pokrzykiwanie: bistro, bistro! No i pojawiły się bistra. To w Breteuil jacyś zaopatrzeniowcy rabowali siano. Tak, powiedzmy krótko między nami, po rosyjsku. I wtedy przybiegają chłopi: citoyen, Kościuszko, citoyen. Mówi: tutaj niszczą naszą własność. Zbliża się Kościuszko do nich, słyszy mowę białoruską i mówi im po białorusku: ja takich kazałem batami smagać, jeśli kradli cudzą własność. Oglądają się ci kozacy i ku zdumieniu Francuzów, którzy przybiegli i stali za Kościuszką, klękają przed nim: naczelnik, patrz Waśka, patrz Saszka, naczelnik przed nami. Białorusini oddali mu hołd, wyrzeźbiono to i w Breteuil do dzisiaj można oglądać scenę, w której ku zdumieniu wszystkich rosyjscy żołnierze, rosyjscy ułani w cudzysłowie, niosą na rękach Kościuszka. Odbyła się ogromna uczta, wszystko wyniesiono, dano te siano i nagle ci żołnierze carscy stali się kościuszkowcami. I siedział Kościuszko, siedzieli polscy żołnierze, którzy zostali oddani pod opiekę carowi Rosji, siedzieli żołnierze rosyjscy. Wspaniała uczta w Breteuil. Gdy we Francji wraca królestwo i Bourboni, razem z rodziną Celnerów wyjeżdża do Solury i tam już spędzi na wędrówkach po górach. Spotka się ze słynnym Pestalozzim, który opracował program wychowawczy i podzielił się z nim wieloma wiadomościami, które potem Pestalozzi opisał w swoim programie pedagogicznym właśnie wychowania obywatelskiego. Wychowuj nie do zawodu, wychowuj do godności. I tam po swojej wędrówce w góry, w Alpy, w październiku umiera. Zostaje taka legenda, że gdy jechał na przechadzkę koniem i spotkał koń na drodze żebraka, to stawał. Kościuszko zdrzemnął się, ocknął. Aha, jest potrzebujący. Wyjmował monetę, dawał. Jechał dalej. Wiele takich opowieści tam się zachowało. No a gdy Białorusini chcą tam postawić pomnik i napisać wielkiemu synowi ziemi białoruskiej, tylko po białorusku, to trzeba im przypomnieć, że każdy cokół pod pomnik ma cztery ściany. I na tych czterech, w czterech językach Rzeczpospolitej te same słowa można wypisać. Wielki obrońca Ukrainy, wielki syn Litwy, no i wielki bohater i naczelnik Polski. Dodam tylko, jakby na zgaszenie świec, że gdy odchodziła Rzeczpospolita, żegnał ją naczelnik. Gdy rodziła się Rzeczpospolita, witał ją naczelnik. Polskie słowo na władzę najwyższą tego, który umiłował ojczyznę. I niech tak pozostanie. Niech w naszym kraju przy każdym nowym przełomie wita nas naczelnik. Dziękuję za uwagę. I pamiętajmy, nie wstydźmy się Kościuszki. To jest apel do młodych, którym ktoś gdzieś mówił, że był masonem, że był jakimś dziwnym typem. Nie. Był niezwykle kryształowym, jeśli chodzi o poglądy. Może nie był zbyt rozważny, nie miał szczęścia w bitwach, no ale bitwy są zawsze ryzykiem. To i Napoleon nie miał w pewnym momencie. Natomiast co najważniejsze, nie wyrzekł się tego, w co wierzył. Może być. I kończymy republikańskim gestem, czyli francuską marsylianką. Był bowiem naczelnik wierny Francji. I jej...